Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
Pokój wypływający z wiary jest darem. To łaska doświadczenia, że Bóg nas kocha i że zawsze jest u naszego boku, wskazał ojciec święty Franciszek. Podczas audiencji generalnej w Watykanie papież kontynuował cykl rozważań na temat nadziei.
Ojciec święty Franciszek, powołując się na fragment z listu do Rzymian, wskazuje za świętym Pawłem, z jakiego powodu człowiek może się chwalić i kiedy nie wypływa, to z pychy.
Chlubić, jak mówił papież, możemy się z obfitości Bożej łaski oraz ucisków, które uczą nas przyjmować Boże miłosierdzie. Natomiast nadzieja chrześcijańska wypływa z faktu, że Bóg kocha każdego z nas, podkreślał papież.
Zatem naszą największą chlubą będzie posiadanie jako ojca takiego Boga, który nikogo nie faworyzuje, który nikogo nie wyklucza, lecz otwiera swój dom dla wszystkich istot ludzkich, począwszy od ostatnich i dalekich, abyśmy jako Jego dzieci nauczyli się wzajemnie pocieszać i wspierać. Abyśmy nauczyli się wzajemnie wspierać jedni drugich. Nie zapominajcie, nadzieja nigdy nie zawodzi. Zgadzacie się? Zgadzacie się? Nadzieja nigdy nie zawodzi.
Papież pozdrowił też pielgrzymów. Zwracając się do Polaków, ojciec święty powiedział:
pozdrawiam przybyłych na audiencję pielgrzymów polskich. Wczoraj wspominaliśmy świętych patronów Europy, Cyryla Mnicha i Metodego Biskupa. Ci dwaj bracia pochodzący z Salonik przynieśli Ewangelię narodom słowiańskim. Także dzisiaj przypominają oni Europie i nam wszystkim o potrzebie zachowania jedności wiary, tradycji, kultury chrześcijańskiej i życia na co dzień Ewangelią. Wam wszystkim, którzy te wyzwania podejmujecie i wspieracie swoją modlitwą, serca błogosławię.
Transmisję z Watykanu przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam.
Premier Beata Szydło napisała list do kierowcy Seicento, który brał udział w piątkowym wypadku kolumny rządowej, poinformowała szefowa gabinetu premier Elżbieta Witek.
Premier Beata Szydło rozumie, co musi przeżywać ten młody chłopak i jego rodzina, podkreśliła.
Zaznaczyła też, że premier Beata Szydło chce, aby kierujący Seicento wiedział, że jako obywatele są równi wobec prawa, że w postępowaniu mają te same prawa i obowiązki.
PiS rozważa, czy nie zawiadomić prokuratury w sprawie wypowiedzi posłów opozycji dotyczących wypadku z udziałem kolumny premier Beaty Szydło.
W środę liderzy Platformy Obywatelskiej udali się do Oświęcimia, aby apelować o rzetelne wyjaśnienie okoliczności wypadku. Wcześniej, jak zauważył szef klubu PiS Ryszard Terlecki, posłowie Platformy Obywatelskiej Borys Budka i Nowoczesnej Marek Sowa wpływali na przebieg śledztwa.
W sobotę politycy oświadczyli, że zapewnią kierowcę najlepszą ochronę prawną w tym zderzeniu państwa z obywatelem.
Usiłowali przekonywać, że tak nie jest, prawda? Że tu są jakieś elementy, które dopiero trzeba wyjaśniać, które nie odpowiadają prawdzie. Złożyliśmy w tej sprawie wniosek do Komisji Etyki Poselskiej. Posłowie nie powinni się tak zachowywać, ale no, zastanawiamy się nad tym, czy to nie jest też przestępstwo i czy nie należy zawiadomić prokuratury, bo próba wpływania na osoby uczestniczące w tym zdarzeniu kwalifikuje się jako przestępstwo.
Do wypadku doszło w piątek w Oświęcimiu. Policja podała, że rządowa kolumna trzech samochodów, w której pojazd premier Beaty Szydło jechał w środku, wyprzedzała Fiata Seicento.
Jego 21-letni kierowca przepuścił pierwszy samochód, a następnie zaczął skręcać w lewo i zderzył się z autem szefowej rządu, które uderzyło w drzewo. W wypadku ranni zostali też dwaj funkcjonariusze BOR-u, kierowca i szef ochrony premier.
Gangsterzy z tak zwanej grupy Pruszkowskiej mieli zapłacić za ułaskawienie Andrzeja Z. Słowika. Takie informacje przekazał mediom Jarosław Sokołowski-Masa, świadek koronny w procesie polskiej mafii.
Według niego gangsterzy mieli swobodny dostęp do Belwederu i przez niewymienionego z nazwiska mecenasa załatwili w kancelarii prezydenta Lecha Wałęsy podpisanie ułaskawienia. Mieli zapłacić 150 tysięcy dolarów. O sprawie napisał jeden z tygodników.
Poseł Stanisław Piotrowicz Przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości podkreślił, że urzędnik państwowy musi zdawać sobie sprawę z treści dokumentów, które podpisuje.
Na pewno żaden urzędnik państwowy nie może tłumaczyć się w ten sposób, że podpisał jakiś dokument, nie znając jego treści, że ten dokument mu podłożono, w związku z tym podpisał. Może nie znać pewnych szczegółów, ale co do zasady niewątpliwie powinien mieć wiedzę, co podpisuje. Sprawa ułaskawienia gangsterów niewątpliwie wymaga sprawdzenia. Wszystko wskazuje na to, że ci, którzy tworzyli mafię, spotkali się z pobłażliwością wymiaru sprawiedliwości.
W ostatnich dniach o tak zwanym gangu pruszkowskim stało się głośno za sprawą aresztowania na początku lutego kilkunastu osób powiązanych z dawną grupą, między innymi Andrzeja Z., pseudonim Słowik. Okazuje się, że po opuszczeniu więzienia mogli oni powrócić do przestępczego procederu.
Prokuratura zarzuca im m.in. wyłudzenia podatku VAT, pobicia, wymuszenia rozbójnicze oraz czyny związane z udziałem w grupie przestępczej.
Warszawska prokuratura bada kolejne zawiadomienie w sprawie lidera tzw. Komitetu Obrony Demokracji Mateusza Kijowskiego.
Sprawa dotyczy nakłaniania byłego skarbnika organizacji do fałszowania faktur.
Jak podaje jeden z portali, były skarbnik KOD-u Piotr Habora zawiadomił prokuraturę, że wieczorem 12 stycznia bieżącego roku był nakłaniany przez dwie księgowe do podpisania sfałszowanych dokumentów. Miał to być dowód wpłaty z 27 października 2016 roku, wystawiony dla spółki MKM Studio tytułem zwrotu za dwie faktury, a także raport kasowy. Miały one potwierdzać, niezgodnie z prawdą, że firma Kijowskiego rzeczywiście kilka miesięcy temu zwróciła pieniądze.
Jesteśmy świadkami kolejnej odsłony spektaklu, który ujawnia rzeczywistą twarz pana Kijowskiego i środowiska, które było zaangażowane w KOD.
Komentuje poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Dworczyk.
Okazuje się, że część osób, które kreowały się na obrońców demokracji, które kreowały się na uczciwych rycerzy walczących ze złym prawem i sprawiedliwością, są to po prostu drobni cwaniacy i nieuczciwi ludzie, którzy wykorzystali to przedsięwzięcie, ten cały projekt do własnych korzyści.
To kolejne zawiadomienie dotyczące lidera KOD-u, które wpłynęło do warszawskiej prokuratury. Dotyczą one m.in. świadczenia usług przez Mateusza Kijowskiego na rzecz Komitetu Obrony Demokracji oraz rozliczeń z tego tytułu. Z Warszawy dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
Hormonalne środki antykoncepcyjne będą sprzedawane jedynie na receptę, przewiduje projekt, który przyjął rząd.
Oznacza to, że na receptę będą także tak zwane pigułki dzień po. Osoby powyżej 15 roku życia od 2015 roku mogły kupić m.in. pigułkę Ella One bez konieczności wizyty u lekarza. Resort zdrowia przekonuje, że wprowadzenie recept w tym przypadku jest uzasadnione względami medycznymi.
Organizacje pro-life podkreślają, że jest to krok w dobrym kierunku. Domagają się jednak wprowadzenia całkowitego zakazu sprzedaży pigułek.
Ewa Kowalewska, dyrektor Human Life International Europa, tłumaczy, że środki tak zwanej antykoncepcji ratunkowej w rzeczywistości zabijają poczęte dzieci.
Przede wszystkim środki antykoncepcyjne niczego nie leczą. To są środki, które mają na celu doprowadzić do nieurodzenia się poczętego dziecka, czyli są to środki wczesnoporonne, różnego rodzaju. W tym wypadku chodzi o Ella One. Była to awantura jeszcze za rządów pani Kopacz, kiedy przekazano prawo nieletnim dzieciom, już 15-letnim dziewczynkom, mogła pójść do apteki i sobie kupić, i to mieliśmy w Polsce. Dzisiaj to już nie będzie możliwe. No i bardzo dobrze, ale najlepiej by było, jakby tych środków w ogóle w naszych aptekach nie było. Naprawdę nie są nikomu do niczego potrzebne.
Pigułki Ella One w 2009 roku zostały dopuszczone do obrotu w Unii Europejskiej, natomiast w styczniu 2015 roku Komisja Europejska zezwoliła na ich dopuszczenie do sprzedaży bez recepty.
W Toruniu trwa doroczne spotkanie proboszczów i przełożonych wspólnot zakonnych prowincji warszawskiej Redemptorystów.
W trakcie trzydniowych obrad poruszane są tematy związane z duszpasterstwem parafialnym, młodzieżowym oraz realizacją nowego planu pastoralnego.
W środę sprawowana była msza święta w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Spotkanie zakończy się w czwartek.
Europarlament przegłosował ratyfikację umowy CETA, czyli Traktatu o Wolnym Handlu pomiędzy Unią Europejską a Kanadą.
Założeniem kontrowersyjnej umowy jest zniesienie prawie 99% ceł we wzajemnym handlu, większości barier pozataryfowych i liberalizacja handlu usługami między Unią Europejską i Kanadą.
Przeciwnych traktatowi jest wiele środowisk. W ostatnich miesiącach odbywały się wielotysięczne protesty. Krytycy umowy wskazują m.in., że doprowadzi ona do napływu do Europy żywności modyfikowanej genetycznie i przyczyni się do upadku lokalnego rolnictwa.
Senator Jerzy Chruścikowski, szef NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność, wskazuje, że CETA wiąże się z wieloma zagrożeniami, o których związek mówi od dawna.
To, co jest korzystne dla Unii, niekoniecznie musi być korzystne dla Polski. Stąd nasze obawy są jeszcze większe. Zostaje nam jedyna droga w tej chwili, tylko ratyfikacja w parlamentach krajowych i tu w Polsce będzie mieć możliwość się wypowiadania i wtedy wyrazimy swoje stanowisko po głębszym analizie i wprowadzeniu w życie, bo w tej chwili ona wejdzie w życie. Po ratyfikacji parlamentu w czwartek byłem jeszcze w Brukseli, było spotkanie na ten temat i widać było wyraźnie głosy większości europarlamentarzystów, że przegłosują, czyli w zasadzie decyzja była już jasna, decyzję podjęto, zostaje teraz decyzja dla polskiego parlamentu do ratyfikacji.
Umowa miała zostać podpisana już w październiku ubiegłego roku, ale wtedy procedurę zablokowała belgijska Walonia.
Parlament Europejski przegłosował stanowisko w sprawie kształtu reformy unijnego systemu pozwoleń na emisję CO2.
Polskim eurodeputowanym udało się złagodzić niektóre jego zapisy, by chronić przemysł i energetykę. Chodzi m.in. o utrzymanie korzystniejszego współczynnika liniowego. Wyniesie on 2,2% rocznie. Wcześniej mowa była o 2,4% rocznie.
Jednak wielu przepisów nie udało się przegłosować w formie korzystnej dla Polski, podkreśla europoseł Jadwiga Wiśniewska.
Dobre informacje są takie, że uratowaliśmy ciepłownictwo sieciowe, że utrzymaliśmy korzystniejszy współczynnik liniowy i że wywalczyliśmy ochronę dla sektora cementu. Niestety jest również wiele informacji niedobrych, bowiem parlament przegłosował dzisiaj, że tona emisji CO2 będzie znacznie wyższa. Jest to sztuczne pompowanie ceny, absurdalne i niestety przegłosowano współczynnik 450 gram na kilowatogodzinę, co oznacza niemożliwość finansowania z funduszy modernizacyjnych instalacji węglowych.
To nie koniec walki w sprawie kształtu reformy unijnego systemu pozwoleń na emisję CO2, zapowiada europoseł Jadwiga Wiśniewska.
Sprawa dotycząca Polski najprawdopodobniej trafi teraz do Rady Europejskiej. Polski rząd ma przedstawić tam swoje stanowisko.
Nasz kraj będzie domagał się poszanowania zapisów traktatowych dających Polsce prawo do kształtowania koszyka energetycznego.
Były to wiadomości w Radiu Maryja.